Witaj w Lean Management po polsku. Podcaście dla przedsiębiorców, właścicieli firm, prezesów, dyrektorów produkcji i Lean Managerów, którzy chcą trwale usprawnić swoją produkcję i zarobić dzięki temu pieniądze. Tomasz Król i jego goście powiedzą Tobie, co i jak powinieneś zrobić, byś mógł rozwijać siebie, swój zespół i swoją firmę. Zapraszam, Ewa Król.
Witam Cię, Piotrze, bardzo serdecznie.
Witam Ciebie również, Tomku.
Dobrze Cię widzieć, bo mam z Tobą zawsze bardzo dobre skojarzenia, chociaż to jest tak jak z taksówką po imprezie, że zawsze wołasz wtedy, kiedy nie możesz sam prowadzić. I trochę tak z Tobą też jest, że ja do Ciebie się ludzie zwracają, kiedy sobie nie radzą ze sobą. Ja z kolei pracuję z firmami i zastanawiałem się nad tym, jakie są podobieństwa? To nie wiem, czy umiesz to ocenić, ale ze swojej perspektywy także prowadzisz warsztaty z ustawień Hellingera chociażby, czy innych metod dla firm, dla biznesu. W czym to jest podobne do siebie? Leczenie ludzi, czy pomaganie ludziom i pomaganie firmom?
W pierwszej kolejności to, co do mnie jakoś tak przemawia, to jest to, że wnosimy zawsze siebie do firmy. Czyli wszystko, co posiadasz, wnosisz do firmy. Cały twój sposób myślenia, działania, czucia, odnoszenia się do drugiej osoby, to jest wprowadzane do firmy. W związku z tym rozmawiasz z tego repertuaru, który po prostu zwyczajnie posiadasz. Nie wniesiesz nic nowego, bo nie masz nic nowego. Poza tym, gdzie żyłeś, jak żyłeś i jak patrzysz na rzeczywistość. Więc ten element, o którym mówię, jest najistotniejszy, czyli to ta przestrzeń osobista, która jest wprowadzana do firmy. I czasami się wydaje, że można to oddzielić. W pewnym sensie tak, jeżeli mówimy o działaniu produkcyjnym, tak? Jeżeli mówimy o jakichś działaniach operacyjnych związanych z przedmiotami. Ale jeśli chodzi o współpracę, to już się nie da. Jeżeli ktoś jest na stanowisku zarządzającym, jeżeli ktoś jest konsultantem, jeżeli ktoś ma w dziale sprzedaży, to już nawiązując kontakt z innymi osobami, już uruchamia cały proces relacyjny, myślenia o drugim człowieku, załatwianie spraw, rozwiązywanie konfliktów, to wszystko wtedy jest obecne.
I metody terapeutyczne też pomagają się odnaleźć w takim środowisku, w takich relacjach?
Wtedy potrzebujemy jeszcze dokonać pewnego rozróżnienia, tak? Mianowicie w momencie, kiedy działasz i masz, bo wiem, że ty się zajmujesz pracą czy przygotowaniem do tego, żeby linia produkcyjna sprawnie i konkretnie mogła funkcjonować. W związku z tym samo działanie wobec przedmiotu, tutaj są potrzebne umiejętności często motoryczne, często umiejętności poznawcze, operacyjne, z mojego rozumienia, tak? I to nie wymaga jakiegoś bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Ale załóżmy, że mamy sytuację, że jeden jest obok drugiego, tak? I mają już ze sobą współpracować na tej samej linii. To te doświadczenia współpracy, one się mogą wkraść. I wtedy, jak powiedziałem, to, co jest związane z życiem osobistym, się wkrada. I teraz pytamy się o to i równocześnie mówimy o tej pewnej różnicy. Ktoś się nauczył różnych umiejętności operacyjnych i on to będzie w wyśmienity sposób robił. Natomiast jeżeli mówimy o tak zwanych metodach terapeutycznych, tak, one pomagają głównie w obszarze osobistym. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma tam kłopoty emocjonalne, załóżmy, że ma dużo złości do jakiejś tam osoby, tak, albo ma dużo smutku, wycofania i tak dalej, to te uczucia wkradają się po prostu do zwyczajnie relacji, które są w firmie. I wtedy terapia pomaga, żeby to zrekonstruować, żeby później osoba mogła wnieść do firmy pewną nową jakość osobistą, która oczywiście później się przekłada na końcowy efekt.
Okej, okay, no ale tutaj poczyniłeś takie założenie, że wszyscy są świadomi i chcą nad sobą pracować, a co wtedy, kiedy ja przychodzę do pracy? Mam bardzo pozytywne nastawienie do wszystkiego, jestem szczęśliwy, naładowany dobrą energią, no a mój szef albo moi współpracownicy mają te złe doświadczenia i no co, ja mam im powiedzieć, słuchajcie, to idźcie sobie na terapię, a potem pogadajmy i pobudujmy razem firmę?
To jest dobre pytanie, dlatego że pytamy się, od kogo zmiana się rozpoczyna. Zmiana rozpoczyna się od głowy, czyli ci, którzy zarządzają. Natomiast im większa świadomość jest osób zarządzających o tym, że czynnik ludzki jest niezbędny i bardzo istotny, tym później łatwiej jest później kierować w stronę zmiany. Nie mamy dzisiaj też pełnej świadomości tego, że na przykład terapia może wspierać. Wstyd jest duży, ogromny, tak? Ktoś ma depresję, oczywiście, i jest wycofany. Natychmiast członkowie tego zespołu po prostu muszą przejąć te czynności, które ta osoba nie jest w stanie zrobić, bo jest pod wpływem depresji.
Ale jak to zauważyć, bo w takich, ja mam wrażenie, że w takich zwyczajnych firmach, które ja odwiedzam, ty mówisz, że pracuję nad poprawą sprawności linii produkcyjnej czy urządzeń, procesów, ja bym raczej powiedział. Natomiast to zawsze wraca do ludzi, bo firma to ludzie, prawda? Jakiekolwiek maszyny sobie nie kupimy czy zainstalujemy, to zawsze firma polega na ludziach. No i teraz mam wrażenie, że ty mówisz z takiego poziomu bardzo dojrzałego człowieka, świadomego siebie człowieka, no ale takich firmach przecież nie wszyscy tacy są, nie? Nie tylko takich spotykamy.
Zgadza się.
Jak to zdiagnozować, jak z tym pracować? No bo jeśli ja jestem dosyć świadomy i wiem, co ta druga osoba, albo może skąd jej gniew wynika, jak ja mam ją przekonać, żeby się ze mną komunikowała właściwie? Jak ja mam ją przekonać, żebyśmy razem tworzyli coś, co nie jest w ogóle między nami w tej relacji, tylko ponad nami albo wokół nas?
Najczęściej przekonują niepowodzenia albo problemy. Mhm. Wtedy ludzie, którzy są odpowiedzialni za wynik, zadają sobie pytanie, co za tym stoi. Jak w ogóle, o co tu chodzi, tak? I teraz mamy takie dwa poziomy, świadomy i nieświadomy. Jeżeli mówimy o firmach, często opierają się na świadomości, czyli jak zaplanuję, jak zadziałam, taki będzie wynik. I można powiedzieć, że jeżeli środowisko zewnętrzne jest sprzyjające, to wynik oczywiście może być prawdopodobnie dużo lepszy. Nie ma tego stresu zewnętrznego, w związku z tym wynik może się przekładać. Natomiast mamy procesy nieświadome, bo na przykład nagle ci nie wychodzi. Czujesz, że tego wyniku nie masz. Wtedy musisz sobie zadać pytanie, jakie czynniki nieświadome wpływają na to, że dany wynik się nie pojawia. I możemy mieć takie na przykład zjawiska jak jest szef, idzie na urlop, albo jest chory, nie jest w stanie dłużej funkcjonować. I nagle pojawia się, jest jakiś na przykład wicedyrektor albo kierownik, tak, który go zastępuje. I teraz cały ciężar ten kierownik bierze na siebie. Ludzie się z nim oswajają. Załóżmy, że szef się wycofał, bo czuł, że jego po prostu już to przeciąża. Albo jest w jakimś tam swoim wieku już produkcyjnym, który mówi, że już mu się nie chce. Tak? I to, co się z nim dzieje, jest również obecne w firmie. I teraz ten kierownik czuje, że coś nie idzie. Firma nie idzie. Nie wiadomo, o co chodzi. Tak? Wszystkie założenia, które były wcześniej, po prostu są takie same. Wydawałoby się, że wynik będzie, a wyniku nie ma. I w konsekwencji, jak się temu przyglądamy, tym procesem nieświadomym, nagle się okazuje, że to nie poszło w przestrzeń świadomą, że ten szef nie rozstał się z tym, on dalej to trzyma. Cała ta energia jest przy nim, a kierownik musi dwa razy więcej brać.
No, ale jak sobie z tym poradzić, jeśli to jest szef, który, wiesz, od 94 roku budował firmę, ona urosła, on się rzeczywiście trochę wypalił, zestarzał, nie wiem, nasycił i już nie jest tak na niej skoncentrowany, jak mógłby być, bo na przykład ma inne biznesy albo w ogóle inny punkt skupienia. No i ty widzisz to jako ten kierownik, dyrektor, jako ktoś, kto w firmie pracuje, widzisz to, że coś jest nie tak, ale jak powiedzieć takim szefowi, słuchaj, przepraszam panie prezesie, czy mógłby pan iść na terapię, bo nie radzimy sobie, nie mamy wyniku. To tak jakoś chyba się nie da.
Pierwsze to, co ja zwykle wtedy robiłem, jeszcze robię od czasu do czasu, to jest to, że rozróżniam pomiędzy tym, co świadome i tym, co nieświadome, tak? Bo wtedy często, jeżeli mówimy o tak zwanej analizie wyniku, to przyglądamy się, czy ten wynik w ogóle, przy wstępnych założeniach, czy ten wynik jest osiągalny. Okazuje się, że nie. Wtedy mówię, ok, czyli zgodnie z tą całą procedurą, wynik powinien być. Jakie inne czynniki mogą wpłynąć na to? Ja wtedy mówię, czynniki nieświadome. A jakie to są czynniki nieświadome? To jest to, co jest niewypowiedziane, co jest schowane, rzeczy niepozałatwiane. Załóżmy, weźmy inny przykład, bo to akurat mówimy o szefie. Ale również ktoś jest nagle zwolniony. Tak, nie wiadomo z jakiego powodu, ale jest zwolniony nagle. I ktoś wchodzi w jego miejsce. W to miejsce, w które wchodzi, automatycznie jest obciążone tym wszystkim, co było wcześniej. Przypomniał mi się pewne takie doświadczenie, kiedy jedna z osób po prostu zatrudniła kogoś do logistyki własnej firmy. I ta osoba, czy ten właściciel zatrudnił kogoś do logistyki, ale nie sprawdził, jaka była historia tego człowieka w innej firmie. I on go wprowadził do swojego miejsca. Ten człowiek z tej logistyki był ogromnie, miał dużo niepowodzeń w poprzedniej firmie. Więc całą ten bagaż wprowadził do nowej firmy. Początkowo firma, można powiedzieć, sprawdzała się. Ale po jakimś czasie...
Całe to jakby złe doświadczenie z tamtej firmy przyniósł ze sobą, tak?
Tak, przyniósł ze sobą. Mimo, że firma, nowa firma, właściwie dobrze funkcjonowała. I teraz, można powiedzieć, że z punktu widzenia strategicznego, no pomysł jest dobry, tak? Przyjmujemy kogoś, kto potrzebuje wypełnić tą dziurę. I nagle się okazuje, że to nie działa. Przyglądamy się temu głębiej i okazuje się, że ta osoba z tej logistyki po prostu miała złe doświadczenia. I jeżeli ona tego nie dokona zmiany, to cały czas to miejsce będzie obciążone tymi trudnymi doświadczeniami. Albo jeśli szef sobie nie zda z tego sprawy i nie porozmawia z nim i równocześnie nie zapyta go i nie przyjrzą się, co on wnosi do tej firmy, jakie pozytywne jakości, jaką wartość dodano, a jakie negatywne. I to jest tak zwane wniesienie, to co jest nieświadome, bo to było nieświadome, na próg świadomości, przyjrzenia się temu z pełnym szacunkiem i powiedzenia, że na przykład my jesteśmy zorientowani na cel. My nie mamy dożywocia. My jesteśmy zorientowani na dobro tej firmy. Więc jeżeli to dobro firmy przynosi wyniki, tak, no to wszyscy się cieszą. Ale jeśli coś jest zachwiane, to pytamy się nie kto jest winny, tylko co jest wprowadzone w tą firmę.
To chcesz powiedzieć, że rekrutacja powinna zawsze się odbywać z udziałem terapeuty albo psychologa?
Nie wiem, czy zawsze, bo niektórzy szefowie mają tak zwaną intuicję, oni świetnie wiedzą. Znam to takich szefów, wiesz, którzy w ogóle bez psychologa lepiej funkcjonują w tej firmie niż psychologiem. To jest również też pytanie o to, kto będzie w ogóle pomocny w tej zatrudnieniu. Tak? Istotniejsze jest to, jaką ma szef również intuicję. On również, szef ma intuicję, czy przyjąć tego psychologa, czy nie.
Ale jeśli nie ma intuicji, to jakie byś takie, nie wiem, czy są jakieś takie pytania, które warto wziąć pod uwagę, które warto zadać ludziom przy okazji rekrutacji, albo rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, żeby właśnie nie popełnić tego błędu, że ktoś przychodzi ze złą energią albo się nie odnajduje, bo to miejsce, na które przyszedł, ma tą złą energię. Jak temu zapobiec?
Wiesz co, po pierwsze, nie sądzę, żeby ktoś, kto ma 20 lat stażu w firmie i prowadzi ją i ona w miarę utrzymuje się, żeby miał złą intuicję. Ma na pewno dobrą, tylko niekoniecznie jest połączony z tym, tak? Na przykład może nie wierzyć temu, tak? Albo ma doradców, którzy mówią mu, słuchaj, no dobrze byłoby przyjąć psychologa. On wie, że w wszystkich pozostałych firmach tak jest, w związku z tym dobrze byłoby, tak? I jeżeli on ma intuicję i z tej intuicji mówi tak, warto tego psychologa przyjąć i wziąć go do rekrutacji, bo jak on jest ze mną w rekrutacji, to on ma swoje zdanie. Ja jako szef mam swoje zdanie. Ja nie mogę polegać stuprocentowo na jego głosie psychologa, tak? Oczywiście. Ja słyszę jego głos, ale ja również wiem, kto mi jest potrzebny do czego. Tak? I oczywiście wiedza psychologiczna może wspierać, ale nie musi. Zawsze jest pytanie, jak? Może wspierać to, że na przykład pewne jakości, które ta osobowość, ten człowiek posiada, będą sprzyjać. Dam Ci taki przykład. Jeżeli weźmiemy układ rodzinny, tak? Akurat posłużę się tym myśleniem systemowym. I mamy najstarsze dziecko w rodzinie. Każdy wie, jeżeli ktoś jest w rodzinie, że zazwyczaj najstarsze dziecko w rodzinie jest delegowane do odpowiedzialności. Po prostu rodzice mówią, zajmij się młodszym, zajmij się rodzeństwem, tak? Daj przykład, nie przynoś wstydu, idziesz do społeczeństwa, musisz zrealizować, masz wynik do osiągnięcia i tak dalej, i tak dalej. Więc ten najstarszy, po prostu czy chce, czy nie chce, jest oddelegowany, więc co robi? Realizuje projekt jaki? No ten, który wynika z kolejności urodzeń, jak i sugestii rodzicielskiej. No i teraz mamy takiego człowieka, który trafia na i przychodzi na samodzielne stanowisko. I na przykład ma być na stanowisku kierowniczym. No i jest rekrutacja, tak? I mamy konkretne jakieś tam jakości, które są potrzebne. I załóżmy, że psycholog mówi, super, ta osoba się nadaje, tak? Właściciel mówi, również, super, nadaje się. Czyli te jakości psychologiczne wspierają stanowisko, na którym on ma być. Ale co się stanie? Jeżeli na przykład jest wiedza psychologiczna, jest to najmłodsze dziecko w rodzinie, które nie brało nigdy odpowiedzialności za siebie, świetnie się bawi, umie to robić. I ktoś mówi, no teraz zostań na stanowisku kierowniczym. I byłoby bardzo interesujące, bo mogłoby się okazać, że świetnie się wszyscy bawią, bo najmłodsze dziecko w rodzinie lubi bawić, lubi równocześnie zabawiać. Ale i teraz oni na stanowisku kierowniczym. Pytanie tylko, czy te jakości są potrzebne i do czego? Zabawa, humor, refleksja, radość i tak dalej, i tak dalej. Może się okazać, że to w ogóle jeszcze większy kłopot z tego powstanie, tak? Bo będzie delegował do innych ludzi, którzy będą za niego mieli to zrobić, a nie on. I takich doświadczeń również miałem, że ci, którzy byli na stanowiskach, tak? Jeżeli dochodziło do przyjrzenia się, jakie dzieci są, kolejność urodzeń, jak to wpływa, u nich jest bardzo konkretnie nieraz, tak? I wtedy ta rozmowa rekrutacyjna dobrze gdy uwzględnia nie tylko jakości indywidualne, ale również z czego on wyrasta i do czego ten człowiek jest potrzebny. Jak jest potrzebny do zespołu i zarządzanie tym zespołem i jest najstarszy, to prawdopodobieństwo, że on będzie czerpał ze swoich zasobów jest większe. Ale jeśli jest najmłodszy, to trochę inaczej. Jak jest średni inaczej, jak jest jedynakiem, również inaczej. To wszystko później wniesie.
Ja mam wrażenie, że u mnie to było odwrotnie, bo mój brat jest bardziej taki, jest młodszy. Jest, wydaje się, taki bardziej odpowiedzialny. 20 lat już pracuje jako dyrektor finansowy, a to ja raczej byłem tym takim zabawowym typem.
Tak, tylko pytanie, czy on pracuje w korporacji jakiejś albo w jakiejś firmie, tak, która jest zorganizowana, nie przez niego?
Tak.
No tak. Ale ty masz swoją firmę?
Tak.
No tak, ty jesteś samodzielny w ramach swojej firmy. Jak przyjrzymy się najstarsze dziecko w rodzinie, ono jest zazwyczaj, przynależy do rodziców, tak? Do tych delegacji. I on spełnia oczekiwania, na przykład on będzie na stanowisku, może być, ale może spełniać oczekiwania dużej firmy. Tak? Czyli on jest młodszy. I te dzieci młodsze mogą być na stanowisku. Jeszcze jest kwestia, ile lat jest różnicy między wami.
No, półtora roku jest różnicy.
To również wpływa na to, że jeżeli młodsze dzieci są w firmie, one mogą kierować, zarządzać, ale one pracują dla kogoś, bo to jest ich predyspozycja. A najstarszy, czy go wrzucisz do miasta Lublina, czy będzie w Warszawie, czy będzie w innym miejscu, on się może znaleźć, kiedy ma to poczucie, bo on powie, ja się sam zorganizuję, nie ma problemu. Jedno mi się nie udało, drugie mogę wziąć. Bo on czuje tę odpowiedzialność.
Ciekawe to, co mówisz, bo zresztą my, Piotr, poznaliśmy się już wiele lat temu, myślę, że z 10 lat temu, no właśnie tak. W takich okolicznościach, o jakich wspomniałeś, że jak ktoś ma problem, to się z tobą zapoznaje. No i ja pamiętam, że uczestniczyłem w takim cyklu ustawień w biznesie metodą Hellingera. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym? Mi to bardzo pomogło, natomiast ja nie czuję się autorytetem, żeby to komuś wyjaśnić. Ja to mogę zrobić, nie wiem, przy kawie, ale dla mnie ty jesteś absolutnym autorytetem, jeśli chodzi o tę metodę. Zresztą spotykaliśmy się nieraz, to znaczy, że działa to skutecznie. Na czym to polega i dlaczego ludzie, albo to będzie następne pytanie, dlaczego ludzie się boją terapii, ale powiedz, na czym polega metoda Hellingera?
Wiesz co, to jest trochę tak, że Hellinger głównie, kiedy tworzył tą swój sposób pracy, czy w początkowym etapie, on uwzględniał tą strukturę rodzinną, tak? Czyli porządek, tak? Dawanie i branie, tak? Przynależność, to są te trzy jakości, które towarzyszą, tak? Czyli porządek, kto jest najstarszy, najmłodszy i tak dalej. Mamy równocześnie też przynależność, czyli że przynależymy do określonego systemu, tak? I wymiana, dawanie i branie. Te trzy jakości, poszczególni tam jego uczniowie zaczęli to wprowadzać również do firmy. I ustawienia, one odbywają się w pewnym polu, tak? Czyli mówimy w pewnym, pewnej przestrzeni. Każda osoba ma takie własne pole. I dyrektor ma pole swojego stanowiska i jak funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. I tak samo dziecko w rodzinie również ma swoje pole tej rodziny i wie, jakie osoby, jak one do siebie się odnoszą. I ustawienia mają to do siebie, że odkrywają pole nieświadome. Nieświadome relacji, porządku, przynależności, jak i też wyrównania, czy dawania i brania. I ustawienia systemowe, tak jak powiedziałeś, tam uczestniczyłeś kiedyś, je bardzo również łatwo można wprowadzić do przestrzeni firmy. I kiedy wprowadzasz te zasady, które istnieją, firma ma szansę nieco inaczej się organizować, tak? Ja to miałem okazję wtedy, bardzo dużo z tym kiedyś pracowałem, miałem okazję w oświacie patrzeć, czyli w oświacie to zastosować. Nawet kiedyś miałem taki epizod, kiedy organizowałem takie szkolenie, trudne dzieci najbardziej kochają dla pedagogiki. I tamte struktury, które są, czyli porządek na przykład, no różnie wygląda. Nie będę tutaj dyskutował, ani też będzie podważał to, czy jest to dobre, czy złe. Po prostu wiem, że ten porządek był przeróżny. I ten porządek znaczy, że jest dyrektor, jest na przykład wicedyrektor, są nauczyciele albo tutaj kierownik, tak? No i później w zależności od tego, wokół czego jest firma zorganizowana, wokół jakiego dobra, wszyscy pozostali są. Czyli mówimy o porządku, czyli tak naprawdę pierwsza zasada, która dotyczy, to dotyczy porządku. Druga dotyczy przynależności. Jeżeli mamy rodzinę, to wtedy wszyscy przynależą do siebie, tak? Więzami biologicznymi. I też równocześnie niekoniecznie, bo jeżeli dochodzi jakiś członek innej rodziny, tak, no to również te osoby najważniejsze w związku z relacjami, czy z przynależnością. Czy mamy porządek biologiczny, no i też ten porządek, który wynika jakby z wyborów wtórnych dodatkowych. Tak? I teraz, jeżeli mamy tą drugą zasadę, tak, również przynależności, tak, to firma zorganizowana jest wokół czegoś. Załóżmy, że tylko ma jakiś cel. I ten cel, jeżeli jest jasno wyeksponowany, to wszyscy organizują się wokół tego celu. Rodzina również. I teraz ten cel, który jest wyeksponowany, ludzie się organizują w firmie wokół tego celu i są przyjmowani. Tak? Trzeba jakiś wynik, trzeba coś wyprodukować, odpowiedzieć na jakieś potrzeby, które społeczeństwo ma, a ten produkt akurat odpowiada na te potrzeby. I są zorganizowane. I załóżmy, że ktoś na przykład...
Ale ten, przepraszam, że ci przerwę, bo ten cel może się zmieniać z czasem, prawda?
Może się zmieniać, oczywiście. Cel jest związany z tego, co ja to zwykle rozumiem, w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa. Czyli jeżeli ktoś tam na przykład produkuje samochód określonej jakości, to jest pod potrzeby konkretnego człowieka, który jest. I cały, wszyscy ci ludzie, którzy są, oni się organizują po to, żeby ten cel był zrealizowany. No i załóżmy, jest jakiś sabotażysta, tak? Czarna owca, tak? No i teraz, jeżeli to jest jego część osobowości, że on nigdy nie przynależał do żadnego systemu rodzinnego i w ogóle, no to on tak naprawdę może się okazać, że on robi takie zakłócenie przynależności i równocześnie w porządku. W związku z tym firma sobie musi zadać pytanie, czy ja przynależę do tej firmy, czy ja rzeczywiście jestem nastawiony na to, żeby ten cel zorganizować. I trzecie mamy wyrównanie. Czyli wiesz, ktoś coś wnosimy i coś bierzemy, tak? Tutaj mamy regulatorem są finanse, regulatorem też jest na poziomie emocjonalnym stan zadowolenia, tak? Wyrównanie, ktoś daje coś, kierownik daje, ewentualnie pracownik też bierze, pracownik też coś daje, też coś bierze. I mamy wtedy to wszystko, ta wymiana energetyczna, mówiąc inaczej, na różnych poziomach ona funkcjonuje. I te trzy zasady, które są Hellingera, i przeniesione na firmę, są super moim zdaniem. Ale coś chciałeś powiedzieć.
Tak, chciałem powiedzieć, że właśnie brzmi to tak bardzo idealistycznie, natomiast to są badania nawet, które to potwierdzają, że ponad 80% ludzi przychodzi do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze i kompletnie nie czuje się związany z jakimkolwiek celem, z ludźmi, z relacjami. Przychodzi, mówiąc bardzo brutalnie, odwalić swoją robotę i iść o 15 do domu. Stąd te wszystkie memy, że poniedziałek jest zły, a piątunio to już idziemy do domu. I ja to też zauważam w firmach, że ludzie nie utożsamiają się z tym celem, więc jeśli oni się nie utożsamiają z tym celem, no to co dają? No dają swój czas, za który dostają pieniądze, natomiast to w ogóle nie jest związane ani nawet blisko tego celu, prawda?
No tak. To, co do mnie dociera w tej części, o której ty mówisz, to też jest pewna, czasami jest to powiązane z kulturą, tak? Ja obserwuję i przyglądam się wiele lat, jak firmy funkcjonują, też jak każdy człowiek funkcjonuje, ale jesteśmy przy firmach. Więcej jest prywatu niż zespołu. Co mój interes jest nad interesem wspólnym. Oczywiście, jeśli to przeważy, no to mnie interesują zyski osobiste, ale z tego, co ja już wielokrotnie słyszałem, to jeżeli ktoś jest głównie na zyski nakierowany, to zwykle zawsze ma mało. Że moja robota powinna być bardziej opłacona, tak? Jeżeli, a na przykład nawet jeżeli ktoś mu przedstawi kryteria, to on stwierdzi, że on za mało. Okej. Ale pytanie, czy to ma tak zawsze? Czy od czasu do czasu? Bo zdarzają się sytuacje, kiedy ten właśnie to wyrównanie nie jest adekwatnym. Ktoś ma wysokie umiejętności, no a z różnych powodów ktoś go tam deleguje, powiedzmy sobie, w jakieś poboczne zadania. No i wtedy on jest wynagradzany i on wtedy mówi, ja odchodzę. Ale jak mówisz o tym celu, to moja obserwacja jest właśnie taka, że dużo ludzi jest nakierowanych na tą prywatę często, a mniej utożsamia się. Tak. I zadziwiające jest to, że jak szef mówi, ja już wystarczy, ja już nie chcę tego, tak, rezygnuję z ciebie, to się nagle budzi, że warto byłoby coś więcej wnieść. I nagle się angażuje, podnosi, tak? No i wtedy szef ma oczywiście problemy, tak? Pod tytułem, czy go utrzymać, czy go nie. I ja sobie myślę tak, że to takie doświadczenie, żeby ludzie byli zorientowani na cel, to jest równocześnie, czy ja czuję, że w jakiejś części ta firma również do mnie należy, a ja należę do, przynależę. W jakiejś części.
No, okej. Brzmi to dosyć oczywisty sposób, ale ciągle jakby większość firm, które obserwuję, to ma tak, że ludzie wiedzą, że kompletnie nie zależy im na tej firmie. Może nawet mają swoje prywatne interesy do ugrania. Natomiast boją się odejść, bo, no bo coś przecież muszą dać do jedzenia dzieciom. Muszą spłacić kredyty i tak dalej, i tak dalej. I ja spotykam się z tym, że no wiesz, na jednym biegunie są takie firmy bardzo świadome, gdzie ludzie się komunikują, świetnie ze sobą rozmawiają, mają wspólny cel i tak dalej. Na drugim biegunie są te firmy, które są kompletnie zdegradowane i rzeczywiście no widać tam, że nie ma ducha pracy zespołowej, każdy siedzi w osobnym pokoju, każdy gra w inną stronę. No ale gdzieś po środku najwięcej jest tych firm, w których ludzie tego nie werbalizują, nie? Czyli siedzą, oni wiedzą, że ta praca nie do końca mu odpowiada, ale ma blisko, ale coś tam, ale dobrze mu płacą. Na przykład kiedyś pracowałem dla takiej bardzo dużej firmy, ogromnej firmy, w tamtym rejonie no, największej, najlepszego pracodawcy, który płacił razy 3 w stosunku do otoczenia. I ludzie zachowywali się bardzo tak biernie. I ja ich zapytałem, czemu ty, jeśli ty się nie umiesz przebić, a zależy ci na, masz ambicje, zależy ci na twojej karierze, na twojej pracy, na wynikach, to pójdź do innej firmy. No i gość mi odpowiada, że on nie może iść do innej firmy, bo nikt mu tyle nie zapłaci. Więc no jakby ten czynnik finansowy powodował, że ta jego motywacja była kompletnie taka bierna i osadzona w rzeczywistości, w której musiał tkwić. I właśnie ludzie tkwią w czymś, w czym nie chcą być. Ja myślę, że prywatnie też się tak dzieje, prawda? Bo my często wydajemy kupę pieniędzy na naprawę lusterka w samochodzie albo na przegląd, albo na coś tam jeszcze, nowe felgi, a nie korzystamy z pomocy psychologów, terapeutów, specjalistów, którzy mogą pomóc nam być bardziej dla siebie. Czy masz na to jakąś radę? Co ludzi może oswoić z takim podejściem do terapii?
Wiesz co, odniosę się do tego twojego początku, początkowej wypowiedzi. Powiedziałeś, że chcieliby odejść, ale się boją, nie? Bo nie wiadomo, czy coś, będą mieli jakąś pracę, czy nie. W tym punkcie wspomniałeś o tak zwanym konflikcie wewnętrznym, ich samych. I to jest miejsce na psychologii. Bo on wewnętrznie ma dylemat, tak? Że albo zostanie w tej firmie i przeformułuje to i rzeczywiście znajdzie jakiś sens w tym, żeby tam pracować, i cieszyć się tymi zarobkami i pracować na rzecz celu, albo odejść. I to jest ten konflikt wewnętrzny. Ja miałem kiedyś, spotkałem się dokładnie z takim doświadczeniem, jeszcze wtedy, jak pracowałem w szkole, i miałem rzeczywiście taki swój wewnętrzny konflikt. I byłem oczywiście, bardzo tam byłem zaangażowany początkowo, długi czas, nie początkowo, ale długi czas, ale w pewnym momencie czułem, że coś nie gra i tego nie rozumiałem, tak? No i oczywiście poszedłem sobie na własne ustawienie, zobaczyć w ogóle, jaki jest mój wkład, jaka jest moc, jaka jest siła, co tam jeszcze mogę zrobić, tak? No i niestety rozczarowałem się widokiem tego, co zobaczyłem. Zobaczyłem, że ja tak naprawdę wychodzę z tej firmy. I w tym momencie czułem ten konflikt wewnętrzny, tak? Czy zostać, czy odejść, ale jeszcze się oszukiwałem, tak? I w tym momencie mówię, dobra, to ja jeszcze zostanę, tak? Jak to zobaczyłem, mówię, nie ma sensu, muszę jasno postawić i powiedzieć w ogóle, że to jest koniec, tak? Że tylko kwestia czasu, żeby szef równocześnie wiedział i mógł ewentualnie szukać kogoś na moje miejsce. I rzeczywiście wtedy podjąłem tą decyzję, żeby to powiedzieć, tak? Bo czułem, że moja działka terapeutyczna, a pedagogiczna w tym momencie, bo to była pedagogiczna i terapeutyczna, że więcej już jestem przy terapeutycznej i że nie ma sensu tam pokazywać, że się dalej tam jest. I to jest ten konflikt, tak? Oczywiście za tym stały wtedy takie poczucie bezpieczeństwa w pewnym sensie, bo na przykład no, płacą ci ZUS, tak, że jednak no, jakieś zyski no są właśnie, z tego, tak, ale nie jest to coś, co tobie przynosi zadowolenie i satysfakcję. Bo teraz sobie możesz wyobrazić, że ktoś tkwi, załóżmy, ja bym tkwił tam kolejne 10 lat czy 5 w tej swojej zgorzknieniu, tak? Powoli niemożliwości zrealizowania tego, co potrzebuję. Jaki byłby kolejny? Ja bym sabotował w ogóle te poczynania tej szkoły. Równocześnie na pewno bym w tym momencie szukał innego rozwiązania, tak, żeby przetrwać. A więc jestem nieproduktywny, nieużyteczny, braku kontaktu, zajmuję stanowisko tylko dla zajęcia stanowiska i właściwie ciągnę w dół. To nie ma najmniejszego sensu. I oczywiście, tu jest to jest odpowiedzialność każdej jednostki. Ja stanąłem w tym, stąd powiedziałem o tym wewnętrznym konflikcie. Ten wewnętrzny konflikt to jest właśnie to. I tu jest miejsce, ja wtedy miałem okazję zobaczyć i nie tylko, ale popracować wtedy ustawieniami, żeby zobaczyć, jaki ten konflikt jest mój w stosunku do firmy. I później oczywiście, jeżeli bym podjął decyzję, że w takim układzie zostaję i zmniejszam nastawienie na psychoterapię, a na dział pedagogiczny, to może by mi się udało. Tego nie wiem, bo tego nie kontynuowałem. Ale wybrałem co innego, tak? Nie żałuję. Natomiast fakt jest taki, że ten konflikt wewnętrzny jest u każdego. I nie ma tu mądrych, po prostu istnieje. I w tym momencie, jeżeli ktoś zobaczy, że potrzebuje sam dokonać tego rozstrzygnięcia, rozwiązania wewnętrznego konfliktu, i jeśli to uczyni, to za chwilę wynik może być pozytywny, nie wiedząc o tym. I nie wiemy, jaka będzie odpowiedź w rzeczywistości, ale ja mam głębokie zaufanie. Jeśli dokonujesz wyboru, życie ci przyjdzie, wyjdzie naprzeciw, ale nie jest powiedziane z czym, ale ci wyjdzie.
No ale trzeba chyba pokonać strach, prawda, żeby takiego wyboru dokonać dobrze dla siebie.
Tak, super to powiedziałeś, dokładnie strach, bo strach buduje wyobrażenia i buduje taką przyszłość i wtórne wyobrażenie sobie, że bezpieczeństwo własne. Tak? Podejmujesz ryzyko, odpowiada, doskonale to znają młodzi ludzie. Kiedy mają 15, 17, 18 lat, dla nich nie ma ograniczeń, tak? On ryzykuje, idzie i życie mu sprzyja, tak? Wszyscy się dziwią, jak to się dzieje. No tak się dzieje, bo on jest odważny. On ryzykuje, potrzebuje doświadczać i równocześnie wzrastać. To jest ten wiek, który jest naprawdę świetny.
No ale nie każdy z nas jest w takim wieku, nie? I teraz jak sobie z tym poradzić, jak masz, wiesz, 30 parę, 40 parę, 50 parę lat i masz już jakiś bagaż, który musisz nieść ze sobą, no masz, nie wiem, dom, rodzinę, coś tam jeszcze, bo ludzie mają różne obciążenia, nie tylko oczywiście finansowe, ale też takie życiowe, albo po prostu przekonania, które ich obciążają i wierzą, że coś muszą. Jak się tego wyzbyć? Jak pokonać ten strach? Bo ja wiem, że to jest pytanie na miarę Nagrody Nobla, no ale być może masz odpowiedź. Jak ty radzisz swoim klientom i sobie ze strachem?
Wiesz, to co do mnie dociera, to jak powiedziałeś tutaj o tym, że gdzie mają obciążenia i tak dalej, natomiast zawsze masz tego młodego człowieka w sobie. I to jest twój potencjał. Tak. I czy on w tym czasie, załóżmy, że to, co wcześniej opowiedziałem, że jest jakiejś tutaj ekspresji takiej czy innej, ryzyko, podejmowanie ryzyka, dokonywania wyborów, cieszenie się życiem i tak dalej. I ten młody człowiek jest w tobie. Nie masz go na zewnątrz, ty go masz w sobie. W związku z tym to ciągle w tobie tkwi. Wprawdzie masz więcej lat, ale on cały czas ten młody człowiek jest. Ponieważ ja dużo w życiu z sobą pracowałem i widziałem różne rzeczy również w sobie i byłem zawsze zaskoczony, ile tego młodego człowieka jest. I na przykład są takie dziedziny, w których załóżmy, że jest róg, tak, bo to uwielbiam. Uwielbiam i jest to część mojej pracy również. Odkryłem, że ten cały potencjał, który był wtedy w wieku 15, 14, 13, właściwie od młodych lat, ale tak mocny był między 16 a 19, 20, cała ta ekspresja, która była, jeśli tą energię i ruch łączy się z tym, to wprawdzie masz tam lata, masz swoją dojrzałość i również patrzysz inaczej, ale z tego możesz czerpać, to jest. I połączenie się z sobą jest tym właśnie, co nas uzdrawia. A przeciążenie, to jak powiedziałeś, przekonania, czasami myśli, czasami przywiązania się do tego, że coś muszę mieć albo muszę zrealizować. I dzieci fajnie to mówią. Mówią, oni są nudni, tak? Idźmy się pobawić. A dorosły myśli wtedy w kategoriach, no muszę to zrobić. A młody mówi, a innym razem, jutro będzie znowu kolejny dzień, to się tym zajmę, tak? I tu jest mądrość. Okay,
no, tak. No tak, tak, ja wiem, ale z drugiej strony ludzie, którzy mają dużo tego dziecka w sobie i na co dzień tak żyją jak dzieci, czyli poza czasem, gdzieś tam tylko w własnym rytmie, no, czy oni są dobrymi graczami zespołowymi, czy oni się odnajdą w firmach, których trzeba jednak jakieś terminy, jakieś zadania wykonywać. Jak
ta żywotność, ta elastyczność, która jest w tym człowieku, tak, z tego okresu, ona jest przydatna. Ale jest zawsze pytanie, ile mamy tego obowiązku, a ile mamy tej żywotności. Jeżeli wiesz, pracujesz 12, 14, 16 godzin, tak? Jesteś ciągle w kieracie obowiązku, zużywasz energii mnóstwo, tak? Nie ma tego przestrzeni na to, żeby wiesz, się cieszyć, tak? Żeby się być uspokojonym, tak? Żeby równocześnie wiesz, wchodzić w relacje, tak? Żeby mieć swoją pasję, zajmować się czymś. Jeżeli tego w ogóle nie masz, to możesz sobie wyobrazić, co się dzieje z człowiekiem, który cały czas tylko i wyłącznie zajmuje się obowiązkami. Po prostu usycha, zwyczajnie usycha. Nie ma w nim życia. Więc on może będzie dobry na pewnych, wiesz, w niektórych rolach, takich, że wiesz, robota i idziesz tam do pewnego momentu i się to kończy, tak? I to jest dla mnie okej. Okay. Tylko, że kiedyś to się może, wiesz, wysycić i pójść zachoruje, tak? Bo choroba będzie takim wskaźnikiem, zajmij się sobą, zajmij się tym, o czym zapomniałeś. I wtedy choroba do tego zmierza, tak? Dlatego myślę sobie o czymś takim, że wszystkie jakości są dobre pod warunkiem, że są zrównoważone, tak? Na przykład, jeżeli masz, załóżmy, że jesteś instruktorem tańca, i teraz masz za dużo tak zwanego kieratu w sobie. Obawiam się, że trudno będzie ludzi nauczyć spontaniczności. Że nauczysz ich układów, jakie masz tańczyć, ale niekoniecznie jesteś w stanie być swobodny i elastyczny, tak? Kolejna rzecz, wiesz, załóżmy, że jest informatyk, który potrzebuje mieć dużo kontroli, tak? I on ma predyspozycje osobiste do tego, żeby zostać tym informatykiem, tak? I on musi pilnować, jak te wszystkie czynności ma do wykonania. Jak jeżeli programistą równocześnie programować, musi mieć lewą półkulę mózgu dobrze rozwiniętą. Musi równocześnie być taki, wiesz, zwarty w tym i skupiony na tym, co robi, tak? Ale niekoniecznie musi dobrze współpracować. Ale jeżeli ten informatyk tylko i wyłącznie będzie zajmował się tą pracą informatyczną, a nie będzie miał tej elastyczności, to jak przyjdzie do relacji, no to powiedzmy sobie żona czy partnerka mu powie, wiesz co, no ale to ciężko sobą wytrzymać. Tak? I tak jest właściwie z każdym. Więc są pewne cechy, które pomagają i są ograniczają.
Okej, a w takim razie jak znaleźć tą równowagę? Bo jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jest otoczenie wokół ciebie. No i jeśli ty się, ja zawsze to odnoszę do kultury, do kapitału firmy, bo bardzo łatwo jest mi zauważyć, że jeśli firma ma taką kulturę czy kapitał hiszpański, no to tam ludzie są tacy hiszpańscy, czyli wszystko jutro, pojutrze i nie trzeba. Jak jest kultura francuska, to generalnie często wiele rzeczy nie działa albo się udaje, że działają. Jak jest niemiecka albo skandynawska, to ona jest taka bardzo poukładana. Jak jest amerykańska, to jest oparta bardziej o taką produktywność, o zdrowy rozsądek. No i teraz ja to jakby zauważam, teraz to tak nazywam bardzo na skróty, ale często to widzę. I jak się w tym odnaleźć? Jeśli ty masz taką hiszpańską naturę i zawsze się 5 minut spóźniasz, albo włoską, jesteś bardzo ekspresyjny i niekoniecznie ważny jest dla ciebie wynik, ważna jest relacja, no to jak się odnaleźć w kulturze, która tego nie wspiera, nie? I odwrotnie, jeśli jesteś bardzo poukładany, terminowy, zadaniowy i przyjdziesz do takiej hiszpańskiej firmy, gdzie wszystko odbywa się jutro, no to masz ten konflikt w sobie, prawda? Jak się odnaleźć w tym?
No konflikt jest zawsze do rozwiązania, tak, w sobie, ale mamy jakby przynajmniej kilka poziomów. Jeden poziom to jest ten społeczny, tak, i tak jak powiedziałeś, sama kultura danego kraju również określa, jaki styl jest prezentowany, tak. Kolejna rzecz, firma sama tworzy kulturę, jak ona chce ze sobą być, tak. Kolejna rzecz, cel, który firma jest zorganizowana wokół jakiegoś celu, ona wyznacza, jakie zadania i jaki potencjał jest potrzebny do tego, żeby ten cel został realizowany. I na poziomie firmy, firma potrzebuje o tym jasno to widzieć. I poszczególne jednostki wtedy widzą, jakie mają zasoby do tego, żeby wspierać ten cel. Tak? I mówimy wtedy o tym, że jest cel, że jest równocześnie jednostka, która do tego się odnosi. Firma ma określoną kulturę, która się tym zajmuje i równocześnie społeczeństwo. Tak? I dam taki przykład jeden, który był dla mnie bardzo ciekawy. Zresztą kilka mam takich, ale ten jeden mi tak jakoś mocno utkwił. Kiedyś, dawno temu byłem na takim szkoleniu międzynarodowym polsko-niemieckim. Lubiłem się zawsze przyglądać, jak to wszystko wygląda. Tak? Kultura niemiecka jest bardzo była przejrzysta dla mnie, bardzo klarowna edukacyjnie, wiesz, materiały świetnie przygotowane, wszystko super, super, super. No i prowadzący był Niemcem, a myśmy byli Polakami, tam było połowę na połowę. I godzina 9, przed 9 za 5, wszyscy Niemcy już prawie siedzą, wiesz, czekają na zajęcia. No, część Polaków, powiedzmy sobie 30% przyszła na 9, tak? A po godzinie 9 jedna osoba przychodzi, następna zaspana, nie? Tu siada gdzieś tam, jeszcze próbuje mówić i tak dalej. No i teraz, ładny, można było zobaczyć dwie kultury, niemiecką i polską, w związku z jakimś celem, który jest do zrealizowania przez prowadzącego i wokół którego myśmy się również zorganizowali. I pamiętam, jak dziś, jak prowadzący musiał walczyć sam ze sobą, co zrobić z Polakami, tak? Czy oni są w stanie w ogóle się zmieścić? I fakt był taki, że pierwszego dnia zwracał na to uwagę, drugiego dnia zwracał uwagę na to, trzeciego dnia zwracał na to uwagę i była poziom frustracji i widać było, jak w nim konflikt wewnętrzny się, wiesz, rozgrywa. To, o czym żeśmy rozmawiali, w stosunku do celu i do grupy. I w pewnym momencie było widać, że powoli to odpuszcza. I zaczęła być, wiesz, rzeczywistość taka, że były dwie kultury, które były różne, ale było szukanie tego, w jaki sposób możemy się połączyć. Również to było widać spontaniczności. Inaczej się niemieccy uczestnicy zachowali, inaczej Polacy. To było ewidentnie wieczorem widać, czy było uporządkowane, czy bardziej spontaniczne. To jest normalne. Mówię o tych danych różnicach kulturowych, tak, w których to występuje. A również cel, który jest, jeżeli dane jakości nie przeszkadzają w realizacji celu, to pozostaje tak naprawdę zaakceptowanie. Ale jeśli przeszkadzają w osiąganiu wyniku, to trzeba to poważnie wziąć pod rozwagę, bo ktoś z tego porządku wyrównywania będzie musiał wziąć odpowiedzialność.
Bardzo ciekawe to, co mówisz. Ja też to zauważyłem. No, znaczy, taki spontaniczny Niemiec to jest taki trochę oksymoron, nie? Ale rzeczywiście pracując ze sobą w różnych kulturach musimy się umieć odnaleźć. A jaki był twój największy sukces w pracy terapeutycznej? Mógłbyś się nim podzielić?
Na rzecz firmy, czy w ogóle tak? Bo nie wiem, co pytasz.
To, co chcesz odpowiedzieć. Czym chciałbyś się pochwalić, na czym chciałbyś budować i powiedzieć, słuchajcie, moim największym sukcesem było to i tamto. Na przykład w takiej mojej pracy wydaje mi się, że sukcesem jest to, że napisałem kilka książek i te książki jakby pracują na moją markę. Nie chcę, żeby to było źle odebrane w takim biznesowym sensie, ale dużo klientów przychodzi do mnie właśnie dlatego, że przeczytało książkę, że zobaczyło podcast, że film, że coś wartościowego, co uważam, w co wierzę i co jest mi po drodze, wrzucam do sieci albo przelewam na papier i to ludzi przyciąga. I to uważam za swój taki duży sukces, że ja nie muszę zabiegać o klientów, tylko oni sami się ze mną kontaktują, aby skorzystać z mojej wiedzy, z doświadczenia, z porady. A co jest twoim takim sukcesem w pracy terapeutycznej? Czy to prywatnej, czy z firmami?
Pierwsze to się odniosę do tego, że są różne drogi do sukcesu, tak? I różny stosunek do sukcesu, tak? Idąc dalej w tył, jak wspomniałeś o że klienci przychodzą, ja również nie narzekam na brak klientów, tak? I rzeczywiście tych klientów jest sporo, jeśli chodzi o indywidualną pracę, tak? Grupową, to w zależności od tego, jaki mamy tutaj kontekst, w którym żyjemy. Fakt jest taki, że ja to nie nazywam sukcesem, tak? Ja się też nie przywiązuję do sukcesu, tak bym to nazwał, tak? Dla mnie sukcesem jest to, jeśli już, to żebym, jeśli się angażuję w danej chwili, w danym czasie i w danej sprawie, krótkoterminowej, długoterminowej, zaangażowanie z otwartością, szczerością, prawdziwością, autentycznością. Czyli jeśli tą postawę prezentuję dla mnie, w cudzysłowie mógłbym to nazwać sukcesem, ale to nie jest mój cel, do którego miałbym dążyć, tylko to jest po prostu naturalne wchodzenie z takimi jakościami i to mi pozwala poczuć się dobrze, tak jak przy sukcesie, tak? A równocześnie zadowolony. Tak. A teraz, jeżeli patrzymy na zewnętrzne wyniki, zewnętrzne wyniki są takie, że również ja nie wiem, kiedy co przyniesie, jaki wynik, tak? Chyba, że mam na przykład, tak jak to miałem wielokrotnie, mówimy o firmach, to jest łatwiej przewidywalne, bo przypominają mi się kilka takich, wiesz, że w cudzysłowie, ja to nazywam w cudzysłowie, dla nich to był sukces, kiedy, wiesz, zaoszczędzili kilka milionów złotych, nie? Bo na przykład praca, która była, no to nie weszli w kontrakty, które mogliby wejść, a co w konsekwencji przyczyniłoby się do ogromnej straty, tak? Bo za tym stały różne inne takie niejasności, tak? Dla mnie również było to, że, wiesz, niektórzy klienci, którzy borykali się z różnymi, wiesz, instytucjami, tak? Państwowymi, jak i też firmami, oni musieli znaleźć właściwe miejsce wobec tej całej sytuacji, tak? I pamiętam takiego człowieka, który, wiesz, właściwie prawie wszystko stracił, nie? Kilku mam takich i to akurat mi się przypomniał, więc ze względu na różne czynniki zewnętrzne, nie chcę wchodzić jakby w szczegóły tutaj, i wiesz, cały, że tak naprawdę, że gdyby okazało się, że on by nie miał żadnej pomocy psychologicznej, tak, terapeutycznej, tak, i tak naprawdę nie skierował się do siebie, ja nie wiem, czy byłoby co pozbierać, naprawdę nie wiem, co byłoby. On był w takim stanie początkowym psychicznym, że był blisko psychozy. A w konsekwencji, już na końcu, to było ze dwa lata, trwała w ogóle cała ta przygoda, on miał ogromny spokój i dystans wobec tego, co się działo w koło. I to oznacza, że sukces tu polega nie na wyniku, w pewnym sensie na wyniku, ale takim, że ja zmieniłem sposób do rzeczywistości zewnętrznej, do różnych instytucji, do równocześnie działań tych instytucji, do, powiedziałbym, tak naprawdę przemocowego działania wobec niego, nie? I on wtedy nabrał do tego dystansu. On się poczuł wewnętrznie wolny. Tak? Czyli wiedział, że tego nie zmieni. I to jest pierwsza taka rzeczywistość istotna, wewnętrzna. Nie zmienię tego, ale mogę mieć do tego określony stosunek. I jak ja to zobaczyłem w nim, że on to już ma, to ja byłem spokojny. Bo mówię, czy ta instytucja będzie takie działania czynić wobec niego, czy jakaś inna instytucja, czy będą nałożone na niego kary, czy nie będą kary nałożone, z różnych powodów, tak, bo te piętrowe nakładki są naprawdę nieprzewidywalne, tak, to on wiedział, że wolność dla niego wewnętrzna jest najistotniejsza. I on sobie z tym poradził. Tak? Więc mówię teraz o dwóch takich rzeczywistościach. Wiele osób, na przykład, które były w traumie ogromnej, tak, bo to jest też taka działka, w której się specjalizuje, tak. Na dzień dzisiejszy stres, który jest organizowany, firmy są w moim poczuciu ogromnym przeciążeniem, tak, ogromnym, tak. Głównie chodzi o stresogeny, tak, brak poczucia bezpieczeństwa, przewidywalności, niemożliwość zaplanowania czegokolwiek i też mi się przypomina.
Mówisz teraz o tych czasach, których pandemicznych czasach, tak?
Tak, dokładnie teraz, tak, że brak jakiejś stabilności, jakiejkolwiek przewidywalności, no prowadzi do zniszczenia w pewnym sensie gospodarki tych małych firm, które średnich firm, które są. No nie ma się co tutaj ukrywać, bo to jest fakt, który ja widzę równocześnie przez to, że przebywam z klientami, tak, i pracuję z nimi, tak. I znowu mi się przypomniał człowiek, który rzeczywiście ma swoją własną firmę, przeorganizował się dwa lata temu i otworzył swoją własną firmę, nie? I naprawdę już zaczął dobrze funkcjonować. No i przyszły te okoliczności, jakie przyszły, to jest między innymi firma gastronomiczna, uderzyło w tą firmę między innymi. No i to doprowadziło w pewnym sensie do prawie że zamknięcia tej firmy i psychicznego osłabienia tego człowieka. I do tego stopnia, że człowiek, który jest naprawdę prężny, silny, mocny, równocześnie przedsiębiorczy, pomysłowy, kreatywny, młody jeszcze i z takim pomysłem, on widać było, jak gaśnie. Tak? I teraz, wiesz, bo zainwestował w siebie, zainwestował w konkretny. I te zewnętrzne warunki doprowadziły do zatrzymania tego potencjału u niego, tak? Oczywiście on sobie z tym teraz radzi, bardziej lub mniej, ale i tak poczucie bezpieczeństwa jest zagrożone. Tak poczucie takiego osobistego satysfakcji jest, wiesz, obniżone. I ja mówię, bez planu długoterminowego, który równocześnie pomaga, żeby ludzie się rozwinęli, prowadzi to do długoterminowego później leczenia, ale kto za to zapłaci? Kto równocześnie będzie za to wspierał? Czy w ogóle da się odbudować tych ludzi, którzy naprawdę są kreatywni? Tak? I to są pytania, które są naprawdę otwarte. I sukcesem dla mnie w tym przypadku było jego sukces. To, że on potrafi wobec tego być i radzić sobie, a równocześnie dalej kreować. Także kilka takich obszarów ci opowiedziałem.
Fajne, bardzo fajne, ale nie chciałbym, żebyśmy tak smutno kończyli. Chciałem ci na koniec zadać jeszcze pytanie takie o trzy rzeczy, które twoim zdaniem warto w życiu robić. Jakie to są trzy rzeczy?
Oj, wiesz, na pewno robić to, co się kocha.
Okay.
I mieć serce do tego, tak. W tym się łączy również pasja. Tak. I mieć nastawienie również do tego, że życie ci sprzyja. Życie nie jest przeciwko tobie. Zawsze jest, dotyka cię po to, żebyś wzrastał. Tak?
Czyli wierzyć w to po prostu, tak?
Nawet nie. Wystarczy dobrze wyostrzyć zmysły. Nie spotkałem jeszcze, żeby wydarzenie było przeciwko człowiekowi. Interpretacja tylko jest, że jest przeciwko. Tak? Więc ja to nazywam ruchem miłości życia. Życie wychodzi ci naprzeciw, ale w sposób nieprzewidywalny. Tak? Masz intencję, że chcesz coś, masz, ale niekoniecznie po twoich planach. Więc kolejne jest to, co warto robić, to, że życie mi sprzyja. Druga, znaczy to, co powiedziałem, kochać to, co robisz, albo ludzi, z którymi jesteś, albo ci, którzy są dla ciebie najważniejsi, tak? I również mieć pasję swoją własną, która daje ci możliwość takiego, wiesz, takiej pozytywnej energii dodaje do życia. Tak? Można by jeszcze wymieniać, wiesz, kilka rzeczy, ale to...
Wymieniaj. To nie wcale nie muszą być trzy. Chodzi mi o takie rzeczy, no widzisz, niektórzy mówią o rzeczach takich bardziej namacalnych, ty mówisz o rzeczach takich ponadczasowych, duchowych bardziej. No może chcesz coś dodać do tej listy?
Wiesz co, no to prawda, mówię takich, które mają dłuższy wymiar i dłuższy czas, ale jak się przyjrzałem temu, kiedyś jeszcze jak byłem studentem, w świętej pamięci ta pani Płużek, ona mi kiedyś powiedziała o tak zwanych celach krótkich i długoterminowych, tak? I mnie to utkwiło, tak? Bo ona mówiła o tak zwanym sensie życia. Kiedy mamy sens życia? Załóżmy, że ktoś ma sens życia wtedy, kiedy wybuduje dom. Albo ktoś lokuje sens życia wtedy, kiedy się ożeni lub też wyjdzie za mąż, albo znajdzie partnera lub partnerkę. Okej, okay. Albo dzieci, tak. Okej, okay. A jak te dzieci mam, to co? To stracę sens życia? Albo moje życie przestaje być satysfakcjonujące? Nie. Ale jeśli przekieruję się na to, jaką jakość życia chcę mieć w środku, tak? Na przykład chcę mieć jakość satysfakcji z życia, tak? Albo ktoś mówi właśnie, chcę mieć swoją pasję, tak? Chcę mieć tą, to, co mnie będzie budować nawet w chwilach trudniejszych, tak? Czyli zmienia się jeden kierunek, jeden cel, drugi cel, nagle to odkrywam, tak? Rzeczywistości i teraz bardzo ważna jest też mieć marzenie, tak? Marzenia, które powodują, że rzeczywistość, masz możliwość do dochodzenia. Co ulokujesz w te marzenia? Kompletnie nie mam pojęcia. Może to być właśnie życie, jak niektórzy mówią, chcę mieć, jak pamiętam taką osobę, takiego klienta, który mówi do mnie tak, ja zawsze marzyłem o tym, żeby nic nie robić, tak. Ja pytam się, a jak masz teraz? A wiesz, że niewiele robię? A był okres, że pracowałem? Tak, ale niewiele. Jak ci to zrobił? Mówi, nie wiem, cały czas byłem przy tym. A inny właśnie w stosunku do marzeń. I tak, jak jeszcze pamiętam, jeździłem do tego człowieka. On mówi do mnie, gra pan totolotka? Ja mówię, nie. Mówi, niech pan żałuje. Ja mówię, czemu? Bo ja marzyłem, żeby wygrał. No i pytam się, co pan wygrał? On mówi, no pewnie. Ja mówię, no to super, nie? I mnie to tak uderzyło, że to marzenie, które właściwie można powiedzieć prawie jest nierealistyczne, bo prawdopodobieństwo, że wygrasz, jest bardzo małe. A on mi mówi o tym, że to nie jest kwestia prawdopodobieństwa, tylko siła sugestii wewnętrznej, tak? I naprawdę w to uwierzyłem, nie, że gram, tylko w tą siłę jego, którą on po prostu prezentował. To budziło moją siłę. Jeżeli właśnie powiedział, co warto, jeżeli mamy ludzi, którzy marzą, którzy równocześnie mają swoją pasję, którzy cieszą się z tego, co robią, tak, kochają życie, tak, kochać życie, tak, no to wtedy to się wszystko budzi i inni są tym jakoś też poruszeni. Oni również tego chcą, tak, bo widzą, że to jest możliwe, tak, a tak to nie widzą. Więc to są kilka rzeczy, których mi przyszło, bo tak sobie myślę, że wiesz, wszystkie sprawy materialne, one są, to za chwilę ich nie ma. Możesz je mieć, możesz je nie mieć, tak? I zbyt mocne przywiązanie do tego, mocne przywiązanie. To, że posiadamy, to jest super, ale to, że jest przywiązaniem, to jest niebezpieczne, bo kiedy ci zabraknie, to co zrobisz? Się załamiesz? A jak masz tą jakość, mówię, mam optymizm i wiem, że jak nie, to następny. Wiesz, mi się przypomniał też, jak Dispenza spotkał się taki amerykański człowiek, który zajmuje się też duchowością, tam w swoim wydaniu. On uległ wypadkowi, tam miał poważne problemy ze sobą, tak? I wyszedł z tego właśnie przez to, że miał konkretny cel odniesienia, że chce być zdrowy i wyszedł. Nie będę w szczegółach tego opowiadał, ale spotkał innego człowieka, który był biznesmenem, usiedli razem w kawiarni i ten biznesmen mówi tak, Aha, mówi dyspedom, jak się masz, on tam odpowiedział, tak? A mówi, wiesz co, John, ja straciłem w tej chwili wszystko, nie? Mhm. I John tak myśli, mówi, co się z nim dzieje? A on nic, mówi, jutro to odzyskam wszystko. Wiesz, i ten spokój taki, wiesz, w stosunku do rzeczy materialnych, mhm. że tracisz, a za chwilę możesz zyskać. I takie nastawienie, że życie ci odpowie, to co powiedziałem, że ruch miłości życia, że ci odpowie. To jest super podejście. Oczywiście mm-hmm. to, co nas wywala od tego, czy, przepraszam, takie określenie, ale nas wyrzuca od tego, to jest często przeciążenia traumy, w które wierzymy. Jeżeli uwierzysz w to, to oczywiście cię to pociągnie w dół. Ale jeżeli zobaczysz, że to jest szansą, to zmienia to postać rzeczy twojego życia. Więc te wszystkie jakości mogą być użyteczne.
Ale fajnie kończymy tak pozytywnie. Ja sobie zapisałem takie trzy rzeczy właśnie z tych twoich, z tego, o czym mówiłeś, że tam miłość, czyli robisz to, co kochasz, pasja, którą masz i taki nadrzędny cel oraz siła sugestii. To są te trzy rzeczy, które warto mieć i one pomagają przetrwać, nie przejmować się tym, co jest doczesne i tym, co przynosi ci życie, bo życie nie przynosi nic złego, tylko ty możesz to interpretować dobrze albo pozytywnie, albo negatywnie, tak?
Dokładnie tak. Super, to fajnie nazwałeś.
Dziękuję ci bardzo, Piotr. Ja również. Niesamowicie miło się z tobą rozmawia zawsze. No ale musimy kończyć, bo obiecaliśmy sobie, że te odcinki będą miały 30-40 minut. Mhm. Także bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
Ja również tobie, Tomku. Miło mi było z tobą.
Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Trzymaj się. Cześć.
Cześć.
Dzięki, że byłeś z nami i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków Lean Management po polsku. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, wejdź na naszą stronę instytutdp.com.